Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Gościem kluczowego tematu jest dominikanin, ojciec Jarosław Krawiec z Kijowa. Dzień dobry, ojcze.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Ojciec Jarosław Krawiec wraz z grupą 9 polskich dominikanów nie wyjechał z Kijowa, kiedy wybuchła wojna. Pozostaje na miejscu. Dominikanie utrzymują również punkt w Fastowie, pełniący także funkcje, przede wszystkim funkcje humanitarne. Chciałbym rozmawiać dzisiaj o życiu ludności cywilnej w czasie wojny. Dowiadujemy się codziennie z mediów o dramatycznej sytuacji humanitarnej przy froncie. A jak wygląda codzienność życia na przykład w wielkich miastach, w Kijowie?
Tak, więc minął już ponad rok od rozpoczęcia tej wojny i kiedy tak patrzę wstecz, to widzę, że bardzo wiele się zmieniło. Dzisiaj ta sytuacja jest bardzo zależna od tego, w jakim miejscu Ukrainy się znajdujemy. Kto trochę poznał Ukrainę, to wie, że to jest naprawdę ogromny kraj, dużo większy niż Polska. I zupełnie inaczej ten obecny czas przeżywają mieszkańcy Kijowa czy Lwowa, zupełnie inaczej dużych miast jak Charków czy Cherson, gdzie niedawno byłem kilka dni temu, czyli tych miast bardzo blisko frontu, tam gdzie toczą się walki, gdzie są ostrzały. Jeśli chodzi o Kijów, czyli stolicę Ukrainy, to tutaj życie, trzeba powiedzieć, wróciło do jako takiej normy. Ono nie wróciło do tego, co było do wybuchu wojny. Dużo mniej jest takiego ruchu, dynamizmu, ale kiedy wyjdzie się na ulicę i gdyby ktoś z jakiejś innej planety nagle się zjawił w Kijowie, byśmy go postawili na jakiejś ulicy, to być może od razu by się nie zorientował, że to czas wojny.
A to, czego nie widać na zewnątrz, na przykład ceny na podstawowe produkty, czy to znacząco, czy innymi słowy, czy Ukraina znacząco zdrożała dla Ukraińców?
Zdrożała. Tak, to widać. Ja myślę, że to jest taka tendencja, która wszystkie też nasze kraje dotyka, prawda? Tak jak Polska zdrożała, tak i zdrożała Ukraina. Tutaj jeszcze dodatkowym problemem jest to, że bardzo wiele osób straciło pracę. Czy ta praca się jakoś zmieniła na tyle, że stracili taką pewność czy stabilność finansową i myślę, że to jest większym problemem. O ile jeszcze w tych miejscach, gdzie jest spokojniej, to życie trochę wraca do normy, to już im bardziej się oddalamy na wschód czy na południe kraju, tym jest naprawdę bardzo, bardzo źle. W Chersonu nie, gdzie, tak jak wspomniałem, byliśmy wraz z wolontariuszami z Domu Świętego Marcina w Fastowie w czwartek, w piątek, w sobotę. Tam jest sytuacja z pracą bardzo dramatyczna, praktycznie jej nie ma. Jedynie jak ktoś pracuje w jakimś szpitalu czy w jakichś takich instytucjach, które podtrzymują życie miasta, to utrzymanie ma praktycznie 90%.
Czyli ojciec, z czego żyją tacy ludzie? Czy oni żyją?
Fabryk jest zamknięty.
Czyli ci ludzie żyją tak naprawdę z pomocy humanitarnej, bo muszą przecież zdobywać
w dużej mierze ta pomoc humanitarna, która dociera z Polski, ze świata, ona pozwala takim osobom w tych najbardziej trudnych momentach przetrwać. I tutaj rzeczywiście takie moje wielkie podziękowanie dla wszystkich osób, które wspierają, że ta wasza pomoc faktycznie ratuje życie bardzo wielu.
To może, ojcze, krótko o tym punkcie humanitarnym w Fastowie, bo w wielu innych miejscach, w innych mediach ojciec wspominał, że to jest taki punkt zasilany, zdaje się, głównie przez pomoc humanitarną, która przychodzi z Polski. Jeśli można by parę zdań, a także w jaki sposób można pomóc Ukraińcom przez Fastów.
Tak, więc w Chrzastów to jest miasto odległe około 70 kilometrów na południe od Kijowa. Tam dominikanie są już od wielu lat, mamy tam parafię i zaczęliśmy też już dawno pomagać po prostu ludziom w potrzebie. Na początku dzieciom ulicy, których było tam sporo, tak powstał Dom Świętego Marcina, który się zaczął przeradzać w coraz większą taką organizację, inicjatywę pomocową. I kiedy wybuchła wojna, to Chrzastów stał się naszym takim dominikańskim centrum pomocy. Mamy tam i uchodźców, ale też to jest taki nasz hub, nasze centrum, dokąd trafia pomoc humanitarna z Polski, ze świata i dalej jest przez nas.
A co jest najbardziej potrzebne?
Rozwożona albo wysyłana w te miejsca, gdzie teraz jest najtrudniej.
Co jest najbardziej potrzebne? Jakiego rodzaju
oczywiście
dary?
Tak. Trochę te potrzeby się zmieniają. Oczywiście cały czas jest potrzebne jedzenie, które, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, na tych terenach bliżej frontu, no po prostu pozwala ludziom przeżyć. Mamy jeszcze wciąż zimę, chociaż tu już tak urzędowo zaczęła się wiosna w Ukrainie od 1 marca, no ale jeszcze cały czas jest zimno. Dzięki Bogu ta zima w tym roku jakoś była łagodna. Pewnie wszyscy pamiętają te wielkie problemy z prądem. Energia elektryczna, ta sytuacja już się trochę poprawiła. Tutaj w Kijowie to widać zdecydowanie w wielu miastach, że przerwy w dostawach energii są już coraz rzadsze, ale im dalej na wschód, im dalej na południe, tym z tym jest gorzej, więc wciąż jeszcze potrzebne są czy agregaty prądotwórcze, czy świeczki w miejscach, zwłaszcza w mniejszych wioskach, gdzie po prostu od miesięcy nie ma światła. Potrzebne są też środki higieniczne, osobistej, zwłaszcza pampersy dla osób dorosłych i starszych, bo ile wiele dzieci, rodzin z dziećmi małymi wyjechało z tych najtrudniejszych miejsc, to starsi ludzie pozostali i ich sytuacja bardzo często jest naprawdę dramatyczna, bo są zdani na pomoc swoich sąsiadów czy bliskich, których też ubyło. I takie rzeczy, które mogą im pomóc, są naprawdę potrzebne. Więc właściwie i odzież, zwłaszcza ta ciepła, wciąż jest potrzebna, więc właściwie
to proszę ojca, to jeszcze jak mówimy o tej pomocy, jakby ojciec tylko powiedział, w jaki sposób nasi słuchacze mogą znaleźć w Polsce namiar, kontakt na pewnie na jakieś dominikańskie miejsce, które pozwoliłoby na przykład przekazać te dary czy środki. Gdzie mają nasi słuchacze szukać namiaru na Chrzastów?
Ja myślę, że zawsze można się skontaktować z którymś z naszych dominikańskich klasztorów, również klasztorem poznańskim. Też jest strona info.dominikanie.pl, gdzie też publikujemy różne bieżące informacje o tym, co się dzieje również w Ukrainie. Tam są też dane kontaktowe. Ale mówię, takim chyba najszybszym sposobem jest okazywanie różnych darów, zwłaszcza też nasz klasztor w Warszawie przy ulicy Freta i działająca tam grupa charytatywni Freta. Oni stali takim naszym pośrednikiem tej pomocy z Polski, bo to też jest czasem trudniejsza taka akcja logistyczna, przejazd przez granicę, prawda?
Warto o tym pamiętać, ponieważ my się skupiamy często w Polsce tutaj na pomocy tym Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski, natomiast faktycznie trzeba pamiętać, że w największej potrzebie są ci, którzy zostali. W kluczowym temacie rozmawiam z ojcem Jarosławem.
No jest też bardzo wielu tych wewnętrznych przesiedleńców, że ludzie, którzy nie wyjechali za granicę Ukrainy, ale się przemieścili, czy to zdecydowanie na zachód, czy nawet ja spotykałem ludzi gdzieś na Charkowszczyźnie, które po prostu przejechali dwie wioski dalej, gdzie już nie spadają bomby, ale potrzebują pomocy, no bo oni zostali właściwie bez niczego, ich domy zostały zniszczone, więc to jest ogromna też taka potrzeba tutaj pomocy tym wewnętrznym przesiedleńcom, którzy chcą zostać w swoim kraju, ale potrzebują, żeby to zrealizować, trochę wsparcia z zewnątrz.
Rozmawiam z ojcem Jarosławem Krawcem z Kijowa. Chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja religijna w czasie wojny? Czy są może prowadzone jakieś statystyki lub obserwacje? Co one, jeśli są prowadzone, mówią o religijności wojennej Ukrainy?
Tak, po pierwsze, no, Ukraina jest krajem dużo bardziej zróżnicowanym religijnie niż Polska, czy innym niż Polska. Tutaj zdecydowanie dominuje prawosławie. Prawosławie, które zresztą też jest podzielone, trochę też wiele takich napięć wynikających z tego kontekstu prawosławia moskiewskiego, kijowskiego. No, to jest taki szeroki temat. Natomiast były prowadzone pod koniec ubiegłego roku przez Centrum Razumkowa, to jest taki ośrodek badawczy ukraiński, który od wielu lat prowadzi porównawcze badania również religijności ukraińskiej. Wiele pytań zadawano grupie ponad 2000 respondentów z różnych miejsc Ukrainy. Między innymi padło tam takie pytanie, czy po rozpoczęciu wojny 24 lutego ta sytuacja sprawiła, że stałeś się człowiekiem bardziej religijnym, bardziej wierzącym, czy nie. I co ciekawe, większość, aż 65% odpowiedziało, że wojna nie zmieniła ich religijności. 25% powiedziało tak, staliśmy się ludźmi bardziej wierzącymi, bardziej ufającymi Panu Bogu, to zwłaszcza na zachodniej Ukrainie wśród wiernych kościoła katolickiego, czy grecko-katolickiego, czy rzymsko-katolickiego, również wśród prawosławnych. Ale dla większości mieszkańców Ukrainy, ja się domyślam, że to jest też ta większość ludzi, którzy nawet jeśli deklarują się jako osoby wierzące prawosławne, to ich związek, czy taka żywa wiara jest raczej słaba.
A gdyby spojrzeć na taką etykę między ludźmi, wiadomo, że stany nadzwyczajne zwiększają często poziom braterstwa, solidarności, zwiększają taką empatię. Czy da się to zauważyć w społeczeństwie ukraińskim? Czy rzeczywiście wojna w taki sposób wpłynęła też na Ukraińców?
Zdecydowanie. To było też bardzo, bardzo widoczne w tych pierwszych tygodniach i miesiącach wojny, kiedy było takie ogromne poruszenie, zaangażowanie w obronę Ukrainy. Wiele osób zgłaszało się do wojska, do obrony terytorialnej. Chciało w jakikolwiek sposób móc się przyczynić do tego, żeby obronić kraj, czy obronić swoje miasto, jak to mogłem zauważyć w Kijowie, który był w tragicznej i bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ale też ogromne poruszenie ludzi, którzy się zaangażowali w wolontariat, i młodych, i starszych, różne formy tego wolontariatu. Ja widzę, że niektórzy ci wolontariusze, oni poszli dalej, to znaczy z takiej pomocy w lokalnej społeczności. Część z tych wolontariuszy na przykład ruszyło z taką już bardzo odważną służbą na przykład na wschód, żeby pomagać ewakuować rannych żołnierzy. Teraz obiegła informacja Ukrainie o tym, że pod Bachmutem właśnie gdzieś pocisk rosyjski trafił w karetkę pogotowia, karetkę, która wywoziła po prostu ranne osoby, rannych żołnierzy. Tam jechała młoda, 20-paruletnia dziewczyna, właśnie wolontariuszka, która pochodziła z Winnicy, zaczęła swoją posługę od takiego zwykłego wolontariatu, ale w którymś momencie właśnie stała się paramedykiem, pojechała tam, była w najbardziej gorących momentach, i tam oddała swoje życie, więc to są naprawdę bardzo szlachetne takie historie ludzkie, ludzi, których ta dobroć i służenie innym naprawdę przemieniło.
Musimy kończyć, ale ostatnie pytanie, które chciałem ojcu postawić, tyczy się dialogu polsko-ukraińskiego. Wiele mówi się, że ta wojna jest szansą na pojednanie polsko-ukraińskie. Jak ojciec ocenia to z punktu widzenia kijowskiego? Faktycznie można te wszystkie zaszłości historyczne, problemy teraz przełamać i zrobić nowe otwarcie? Czy jest takie... Czy ojciec potwierdzałby, że taki fundament na to nowe otwarcie jest już zbudowany w społeczeństwie ukraińskim?
Zdecydowanie tak. Na pewno od pierwszych godzin, dni, tygodni wojny tutaj my jako Polacy przez to, co zrobiliśmy, co robimy, zwłaszcza przez to wielkie otwarcie polskich domów dla przybywających z Ukrainy uchodźców, sprawiło, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrze postrzegani i to na pewno też otwiera na dialog, otwiera na też dotykanie różnych trudniejszych pytań. No oczywiście też, tak jak powiedziałem, Ukraina jest bardzo zróżnicowana. Na pewno zachód Ukrainy, Lwów czy Wołyń trochę inaczej będzie patrzeć na różne, zwłaszcza historyczne realie, inaczej Kijów czy Wschód.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był ojciec Jarosław Krawiec, dominikanin z Kijowa. Dziękuję, ojcze.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Przede wszystkim dziękuję za to wsparcie Ukrainy, które jest nieustannie udzielane.
Ja się Państwu kłaniam, życząc dobrego zimowego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.